I dlatego poczytane mu to zostało za sprawiedliwość, a nie napisano tego, że mu poczytano tylko ze względu na niego, ale ze względu na nas tutaj dzisiaj siedzących, którym ma to być poczytane i którzy wierzymy w tego, który wzbudził Jezusa, Pana naszego z martwych. A więc zostało to powiedziane także ze względu na nas, ta cała historia. Co jest, kiedy rzeczy nie idą tak, jak powinny iść? Kiedy wydaje ci się, że okoliczności totalnie zapanują nad twoim życiem i zniszczą twoją przyszłość, co masz zrobić? Pamiętaj, że jesteś w ręku wszechmogącego Boga. Pamiętaj, że masz relację i chodzisz z żywym Bogiem, który jest z tobą i który dał tobie i mnie obietnice wieczne. Obietnica Jego mówi jedna: umiłowałem cię miłością wieczną, niezniszczalną. Któż nas, słyszeliśmy dzisiaj na początku nabożeństwa, któż nas odłączy od miłości Bożej? Ani ucisk, ani prześladowanie, ani śmierć, ani życie, ani nic. Pamiętaj, jesteś umiłowany wieczną, bezwarunkową Bożą miłością. Ten Bóg powiedział: nigdy cię nie opuszczę, ani nigdy cię nie zostawię. Oto kiedy widzisz okoliczności, wydaje się, już nic nie da się zrobić, zrób to samo, co zrobił Abraham, aby nie popaść w całkowitą niewiarę, przygnębienie, rezygnację. Co zrobił Abraham? Wbrew nadziei. Wbrew nadziei. Co zrobił? Uwierzył w nadzieję. Jego nadzieja nie była oparta o niego. Jego nadzieja oparta była o obietnicę Boga. O to, co Bóg do niego powiedział. Okoliczności były przeciwko. Ale Bóg powiedział: wbrew nadziei. Uwierzył w nadzieję. Wiecie, kiedy nadzieja upada w nas, nie ma wiary. Wiara musi mieć grunt nadziei. Ostatnia umiera nadzieja. A więc jeżeli zaczyna być nadzieja w twoim sercu, oto Bóg mnie nie zostawi. Bóg znajdzie wyjście. Ja jeszcze nie wiem, jak go znajdzie, ale wiem, mam nadzieję w Bogu żywym. Zaczyna podnosić się wiara w twoim sercu. Zaczynasz wierzyć, oto będzie to możliwe. Ale pierwsza jest nadzieja. Wbrew nadziei. Uwierzył w nadziei. I co dalej zrobił Abraham? Wzmocniony wiarą. Kiedy przyszła nadzieja, za nadzieją przyszła wiara. Wzmocniony wiarą oddał Bogu chwałę. Halleluja. A więc, bracia i siostro, kiedy jest trudno, kiedy nie ma kiedy wydaje się, że wszystko jest przeciwko, wzmocnij się wiarą i nie stój, ale oddaj Bogu chwałę. I wyznaj, będzie tak, jak Bóg powiedział. On mnie nie zostawi, On mnie nie opuści, On mnie będzie błogosławił i Jego ręka jest nade mną, chociaż nad swoim życiem widzę ogromną ciemność. Ale inni ludzie nie zrobili tak jak Abraham. Kiedy patrzę na człowieka, który jest opisany w 73. psalmie, psalm Asafa, pamiętacie? Człowiek Boży, może lider grupy uwielbiającej, człowiek, który z radością zawsze przychodził do zboru i sam pierwsze wszystkich zachęcał tych znużonych chrześcijan po całym dniu pracy: wstańmy, uwielbiajmy Pana, błogosławmy Pana. I wszyscy nawet się może złościli i zrzymali wewnątrz, mówiąc: skąd on ma ciągle tyle radości? My nie znajdujemy tego w sobie. On znowu nas tutaj wzywa do uwielbiania Boga. Uwielbiajmy Pana. Ale pewnego dnia, ja sobie tak wyobrażam, Asaf nie przyszedł na nabożeństwo. Pastor się zaniepokoił. Starsi się zaniepokoili. Gdzie jest nasz lider? Gdzie jest ten mąż, który prowadził nas do uwielbiania i chwały Bogu i pukają do jego drzwi? A on nie otwiera. Mówi: nie chcę nikogo widzieć. Mam dość. Popatrzcie, co on tu pisze. Wiersz drugi. Co do mnie, omal nie potknęły się nogi moje. Omal nie poślizgnęły się kroki moje. Pozazdrościłem z uchwałem, widząc pomyślność bezbożnych. Oto strzała ognista złego. Diabeł w pewnym momencie, kiedy nie czuwał, znalazł miejsce w jego umyśle i zaczął mu pokazywać. A może to był proces, który trwał. jakiś czas, on sobie z tym radził, ale w pewnym momencie to było już zbyt długo nad tym się zastanawiał. Mówi, omal nie poślizgnęły się moje nogi, moje kroki, nie potknęły się. Zaczął patrzeć i mówi, Boże, Ty jesteś niesprawiedliwy. A diabeł mówi, tak, popatrz, Bóg jest niesprawiedliwy. Ten jeździ BMW, a Ty na rowerze do zboru. A ten bezbożny, albo na piechotę. Ten ma tamto, a Ty tego nie masz. Ty służysz Bogu, Ty wielbisz Boga, Ty mówisz o Bogu. Ale popatrzcie, co on tutaj pisze od wiersza czwartego. O tych bezbożnych, na których popatrzył. Od trzeciego wiersza, bo zazdrościłem zuchwałym, widząc pomyślność bezbożnych. Albowiem nie mają żadnych utrapień. Zdrowe i krzepkie jest ich ciało, znoju śmiertelników nie doznają i nie spadają na nich ciosy jak na innych ludzi. Przeto pycha jest ich naszyjnikiem, a przemoc szatą, która ich okrywa. Obnoszą się dumnie ze swą otyłością, serce ich jest pełne złych myśli. Szydzą i mówią przewrotnie, wyniośle przechwalają się grabieżą, przeciwko niebu podnoszą gęby swoje, a język ich pełza po ziemi. Dlatego mój lud zwraca się do nich i nagannego nic w nich nie znajduje. I mówią, jakożby mógł dowiedzieć się Pan, czy Najwyższy wie o tym, oto takimi są bezbożni. Popatrzcie, do czego doszedł on. Kiedy popatrzył na siebie, popatrzył na innych, na tych, którzy są wierni Bogu, wiernie służą Bogu, mają niewiele, ale służą Bogu, oddani są Panu. I nie zabiegają tak bardzo o rzeczy tego świata, ale gromadzą sobie skarby w Królestwie Niebieskim, tam w niebie. Ale ci bezbożni gęby podnoszą przeciwko Bogu, mówią zuchwałe słowa, są we wszystko upływają, nawet zdrowi są. A przecież mogliby troszeczkę pochorować. Oto ja staram się służyć Bogu. I oto jakieś niedomaganie, oto znowu wysiłek, oto znowu jakaś duchowa walka, oto znowu jakieś niepowodzenie. Popatrzcie, wiersz 12, oto takimi są bezbożni, zawsze szczęśliwi, gromadzący bogactwa. Czy więc na próżno w czystości zachowywałem serce moje i w niewinności obmywałem ręce moje, co dzień znoszę ciosy. Jestem smagany każdego rana. Popatrzcie, on stoi na granicy. Co zrobić? Właściwie traci grunt pod nogami, grunt stabilności. Do tej pory było dla niego oczywiste, Bóg jest dobry, Bóg jest sprawiedliwy. Popatrzcie, jak zaczyna się ten psalm. Ten psalm on już pisze po zwycięstwie. To już jest jego refleksja. A popatrzcie, jak zaczyna się ten psalm. Zaiste dobry jest Bóg dla tego, kto prawy, dla tych, którzy są czystego serca. To jest jego wyznanie po doświadczeniu, przez które przeszedł w końcu zwycięsko. Bo zwątpił w dobroć, zwątpił w sprawiedliwość Boga. I grunt mu się usuwał. Mówi, jak ja mogę znaleźć oparcie dla mojej wiary? Tracę grunt. Aż w końcu, kiedy w takiej rozpaczy wołał do Boga, bo on tu pisze o tym, chciałem to zrozumieć, wiersz 16. I wiersz 17, dopóki mnie dotarł do tajemnic Bożych. I wiersz 18, zaprawdę stawiasz ich na śliskim gruncie, strącasz ich zagładę, jakże nagle niszczeją, znikną, giną z przerażenia, jak pierzcha sen, gdy się człowiek budzi. Tak Ty, Panie, gdy się ocniesz, zgardzisz ich mrzonkami. Wiersz 21 mówi, on nawet chorował, rozgoryczone było serce moje. W nerkach czułem kłucie, fizycznie chorował, psychicznie, duchowo cierpiał. Ale w końcu zaczął wołać do Boga i Bóg mu objawił, jaki jest koniec bezbożnego, jaki jest koniec sprawiedliwego. Halleluja. Bracia i siostry, popatrzcie, jakie jest wyznanie jego w wierszu 28. Lecz moim szczęściem jest być blisko Boga. Oto diabeł puszcza ognistą strzałę i mówi ci, Bóg nie jest sprawiedliwy. Bóg za mało o ciebie dba. Popatrz, tym ludziom bezbożnym lepiej się powodzi. To nie słuchaj tego, co diabeł mówi. Bądź wierny, chodź z Bogiem, ufaj Bogu, bo przyjdzie dzień, że zabłyśnie i zaświeci Twoje światło sprawiedliwości Chrystusa w Tobie. I Bóg wywyższy Ciebie, Bóg podniesie Ciebie i będziesz błogosławiony. O mało, ale nie poszedł. I w końcu zrozumiał, jaki jest kres bezbożnego, że to są biedni ludzie, jeżeli się nie upamiętają, nie mają nadziei i zginą na wieki. I oto podniósł się i znowu pewnego dnia zbór na pewno modlił się o niego. Pewnej niedzieli Asaf przychodzi, bierze swoją harfę albo gitarę i zaczyna uwielbiać Pana i mówi: dobry jest Bóg. Dobry jest Bóg, któremu służę i w dobrym ręku jestem. Moi drodzy, jak bardzo ważne jest to, w jaki sposób reagujemy na to, co nas otacza, w jaki sposób reagujemy na sytuację. Oto zazdrość, zwykła zazdrość doprowadziła męża Bożego do takiego niebezpiecznego stanu. Do stanu, w którym zakwestionował Bożą dobroć i sprawiedliwość. Inny mąż Boży, który jest opisany w pierwszej Księdze Królewskiej, 19 rozdziale, znacie go doskonale. Wielki mąż Boży Eliasz, który przecież ogień z nieba ściągał przez swoją modlitwę. Prorocy Baala naprawdę mieli się kiepsko, kiedy on stawał przed Bogiem. I kiedy wspaniałe było zwycięstwo na Karmelu, kiedy tam zostali pokonani ci kapłani Baala i Asztarty i wymordowani. Kiedy wydawało się, jest wspaniały triumf i zwycięstwo. 19 rozdział pierwszej Królewskiej, strona 394. I później w 19 rozdziale czytamy, w wierszu drugim, wtedy Izebel wyprawiła gońca do Eliasza z takim poselstwem: to niechaj uczynią bogowie i niechaj to sprawią, że jutro o tym czasie uczynię z twoim życiem to samo, co stało się z życiem każdego z nich. Zląkł się więc i ruszył w drogę, aby ocalić swoje życie i przyszedł do Berszeby, która należy do Judy i tam pozostawił swojego sługę. Sam zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi, a doszedłszy tam usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc: dosyć już, Panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Potem położył się i zasnął pod krzakiem jałowca. Wielki mąż Boży. Bracia i siostry, Achab go przez 3 lata szukał. Bóg go cudownie ukrywał. Cudowne rzeczy się działy przez niego. I oto w pewnym momencie, bracia i siostry, kiedy dobrze przeżywamy z Bogiem, kiedy jesteś blisko Boga, bądź tym bardziej czujny. Kiedy jesteś w wielkim zmaganiu duchowym i odnosisz zwycięstwo w tym czasie, bądź czujny. Bo wiecie, mamy taką tendencję. Kiedy jest naprawdę błogosławieństwo i tak dobrze, jesteśmy w uniesieniu, wydaje nam się, teraz już nic nie może nam zagrozić. A wtedy diabeł zaczyna nas atakować. I to było wielkie zwycięstwo na górze Karmel. I oto doszła wieść. Jutro uczynię z tobą to samo, co ty uczyniłeś z prorokami Baala. Dziwna rzecz, zląk się. Strach. Jeżeli dopuścisz do serca strach, strach nigdy nie jest od Boga. Diabeł wprowadza strach. Strach o jutro. Strach o naszą przyszłość. Strach o nasze życie. Strach o naszych bliskich. Strach. A Bóg nas uwolnił od strachu. Przecież moje życie, życie mojej rodziny, moich dzieci jest w ręku Boga. Wiecie, nawet nie wiedziałem, pewnego razu słucham Bożego Słowa, usługuję brat Ryszard Wołkiewicz i mówi właśnie też między innymi o strachu. Ja nigdy nie myślałem, że w moim sercu jest strach. Kiedy on zwiastował, Duch Boży mi pokazał, ile jest obawy i strachu o moich najbliższych, czy o inne rzeczy w moim sercu. Mówię: Boże, ja tego nie widziałem, że tyle jest obaw, tyle strachu w moim sercu. Pomóż mi z tego wyjść. Zląk się. A więc jakby doszedł do kresu jakby wytrzymałości i gdzieś coś pękło. I popatrzcie, człowiek w załamaniu, w depresji nie chce żyć. Panie, zabierz moje życie. Dość już tego. Już nie jestem w stanie dłużej. Cały czas stoję po Twojej stronie. Cały czas głoszę słowo. Panie, już mam dość. Już nie jestem w stanie. Popatrz, jest coraz gorzej. Chcę umrzeć. Zostawił swojego sługę. Ja mówię w tym momencie zawsze dzięki Bogu, że Bóg nie wysłuchuje zawsze naszych modlitw. Że tym razem ta modlitwa nie została wysłuchana. Bo później Bóg go podnosi. Słuchajcie, od prostych rzeczy Bóg zaczyna. Posłał anioła, przygotował mu anioł posiłek, zjedz, posil się. Wiecie, pierwszą rzeczą człowieka w takim zniechęceniu, w takim smutku, załamaniu, on nie chce jeść, zjedz trochę, posil się, prześpij się, odpocznij, a później takie małe, proste zadanie, idź. I 40 dni szedł. W mocy tego posiłku. Nic więcej, idź. Nie musisz nic zrobić, tylko idź do tego celu. Miej jakiś cel, idź. Podnieś się z tego stanu całkowitej rezygnacji, bezcelowości. Oto masz nowy cel, idź. Nic więcej, idź. I idzie. I kiedy tam Bóg się z nim spotyka na górze Chore, pamiętacie, kiedy Bóg do niego przemawia? Przyszedł ogień, przyszła burza i Pana w tym nie było i rozległ się cichy głos. Co tutaj robisz, Eliaszu? Co tutaj robisz, Eliaszu? I co wtedy Eliasz odpowiedział? Wiersz 14, a on odpowiedział: gorliwie stawałem w obronie Pana Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą, Twoje ołtarze poburzyli, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. A Pan rzekł do niego i daje mu nowe zadanie. Kiedy czytam tą historię, moi drodzy, to jak Bóg rozmawia z Eliaszem, człowiekiem, który jest jeszcze przed chwilą, prawda, chciał umrzeć. I Pan Bóg nie bierze go i nie głaszcze go po głowie i nie płacze nad nim. Mówi: o ty biedny Eliaszu, no rzeczywiście ty tak cierpiałeś. Bóg mu zadaje pytanie: co tutaj robisz? Dlaczego jesteś w tym miejscu rezygnacji? W tym miejscu smutku, który nie jest według mnie, który doprowadza cię do całkowitej rezygnacji i chcesz umrzeć. Co tu robisz w tym miejscu? Bracia i siostry, dzieci Boże, dzieci Króla Królów, czy czasami Bóg nie musi tak do nas po prostu powiedzieć, co robisz w tym miejscu? Rezygnacji, załamania, smutku i twoją modlitwą jest modlitwa, nie ma wyjścia. Nikt już mi nic nie jest w stanie pomóc. A czy nie powinna być inna modlitwa wbrew nadziei? Uwierzył w nadzieję. I co zrobił? Oddał chwałę Bogu. Gdzie jest chwała? Gdzie jest to, co Biblia mówi? Radość w Panu. Radujcie się w Panu czasami. Jak? Zawsze? Może Pan Bóg trochę przesadził z tym zawsze, co? Może Pan Bóg za dużo od nas chce? Raduj się w Panu, radujcie się w Panu zawsze. Wtedy, kiedy jest dobrze, no to nie ma problemu. I wtedy, kiedy jest źle. I właściwie wtedy, kiedy jest źle, dopiero okazuje się stan mojej wiary, prawda? Czy ja wielbię Pana? Trudna lekcja. Co tu robisz, Eliaszu? Co tu robisz, bracie i siostro? Co robisz w miejscu rezygnacji, smutku, zniechęcenia, załamania? Co robisz w miejscu, kiedy mówisz, nie ma już wyjścia dla mnie? To chcę ci powiedzieć, powstań, idź przed oblicze Pana, abyś usłyszał na nowo od Niego słowo. Co masz zrobić? Powstań i zacznij uwielbiać Boga. Popatrzcie, co radzi nam apostoł Piotr i apostoł Paweł. W liście do Filipian, 4 rozdział. Zobaczmy do 4 rozdziału list do Filipian. Już będziemy kończyć powoli. 4 rozdział list do Filipian. Tu mamy w tym 4 wierszu: radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. I popatrzcie do wiersza 6. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim, w każdej sytuacji, w modlitwie, w błaganiach, ale z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. Jest modlitwa, jest błaganie, jest krzyk duszy, jest wołanie do Boga, ale co jeszcze powinno temu towarzyszyć? Jeżeli tylko jest krzyk i wołanie, dołóż do tego dziękczynienie. Powiedz: dziękuję Ci, Boże, nawet przez łzy, Dziękuję Ci, Boże, że Ty znajdziesz rozwiązanie, że w Tobie jest moja moc. Mów wbrew temu, co jest, w oparciu o Boże Słowo. O to, co On zagwarantował Tobie i mnie w swoim słowie. Z dziękczynieniem powierzcie prośby Bogu. Wiecie, niedawno w Czechowicach usługiwał jeden z braci, to było chyba końcem zeszłego roku, i dał taki fajny przykład, co to znaczy powierzyć coś. Wiecie, my z reguły mamy taką tendencję dawania Panu Bogu i składania próśb, a później je zabieramy i idziemy do domu z nimi dalej. Jeżeli przychodzisz do mnie albo do kogokolwiek innego, do którego mówisz, że masz zaufanie i dajesz, mówisz, słuchaj, to są moje oszczędności, 10 tysięcy złotych, powierzam Ci je. Weź je, bo w Twoich rękach są bezpieczne, obracaj nimi i wychodzisz. Powierzyłeś 10 tysięcy złotych, wszystko, co miałeś, całe Twoje oszczędności. Wracasz do domu i kładziesz się spać i zaczynasz myśleć, nie mam 10 tysięcy złotych. Oddałem je, powierzyłem je i biegniesz zaraz, nie możesz spać z tego całego zakłopotania. Mówisz, wiesz co, lepiej oddaj mi z powrotem. I bierzesz je z powrotem. Co to znaczy? Nie ufasz tak naprawdę temu człowiekowi. Jest strach i lęk, że on sobie nie poradzi z tym i możesz nawet stracić te 10 tysięcy złotych. Biblia mówi, z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. Co to znaczy? Oto oddajesz to wszystko, co masz, swoje życie, tą sytuację, problem w ręce Boga. I masz iść do domu i najlepiej byłoby się położyć i zasnąć. Bo powierzyłeś Bogu w modlitwie, z błaganiem. Powiedziałeś, Boże, ja Ci dziękuję, że w Twoim ręku ta sprawa jest bezpieczna, ja jestem bezpieczny i mogę Ci całkowicie zaufać. I wracasz do domu. I co powinieneś robić? Spokojnie spać. Uwielbić Boga. Powiedzieć, to już nie jest w moim ręku. Powierzyłem, oddałem to w ręku Bóg. Tym jest powierzenie, prawda? Co my robimy, kiedy przychodzimy przez tego rodzaju sytuacje? Mówimy Bogu i dalej idziemy pod brzemieniem naszych trosk. Zabieramy je sobą. Powierzcie prośby wasze Bogu z dziękczynieniem. Popatrzmy jeszcze do pierwszego listu Piotra, 5 rozdział, wiersz 7 i 8. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie, bracie i siostro. On ma o ciebie i o mnie staranie. To nie jest Bóg, o którym mówił Eliasz na górze Karmel do tych proroków Baala. Może wasz Bóg się zdrzemnął? A może się gdzieś sobie poszedł? Nasz Bóg 24 godziny na dobę ma o mnie i o ciebie staranie. Wszelką troskę swoją złóż, powiesz. Zobaczcie na wiersz 8. Bądźcie trzeźwi. Czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocniej w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. A więc diabeł będzie atakował nas troską i zmartwieniem. Chodzi jak lew, aby nas pochłonąć. A ty i ja możemy być zupełnie wolni. Pełni radości. Pełni chwały. Może jeszcze nie widzę rozwiązania, nie widzę wyjścia, ale moje serce, mój duch pląsa i uwielbia Pana. Jestem pełen Bożej obecności i świadomości, że Bóg mnie nie zawiedzie. Dziękując Bogu, z dziękczynieniem powierzyć mamy te wszystkie rzeczy Bogu. Jay Adams, kiedy mówi o wychodzeniu z tego stanu litowania się nad sobą, użalania się nad sobą, współczucia samemu sobie i mówieniu, jak to wielkie nieszczęście mnie spotkało, mówi tak. Nie pozwól, aby dalej rozwijało się w tobie uczucie litości nad sobą, złości, zazdrości czy obwiniania innych. Odrzuć to, ilekroć to będzie wracać. Sprzeciw się temu w swoich myślach. Za każdym razem odrzucaj to. Uciekaj od tego. Nie pozostań w tym miejscu litowania się nad sobą czy użalania. Po drugie, wyznaj to jako grzech i poproś Pana o oczyszczenie. Po trzecie, zaufaj łasce i mocy Bożej. Po czwarte, unikaj marzeń, obrazów, które wzbudzają w tobie to poczucie litowania się nad samym sobą. Bracia i siostry, mamy do wyboru. Smutek według Boga przynosi życie. Jest to smutek, kiedy żałujemy czegoś złego, wyznajemy, porzucamy i nasze serce jest oczyszczone i nasz duch wolny. Smutek według tego świata będzie zawsze prowadził do śmierci, do utraty radości, zwycięstwa i pokoju. Chcemy powstać i chcemy powstać z radością i dokonajmy dzisiaj właściwego wyboru i obierzmy takie właściwe postępowanie i myślenie i działanie w sytuacjach, które są naszym udziałem w naszym codziennym życiu, aż dojdziemy do takiego stanu, że będziemy umieć coraz częściej radować się w każdej sytuacji i wielbić Pana. Wbrew nadziei nawet będziemy mieli nadzieję i umocnieni wiarą będziemy oddawać Bogu chwałę. Uwielbiajmy Boga za to, co jest w naszym życiu. I może dzisiaj przeżywasz trudny czas, to tym bardziej dzisiaj Ciebie zachęcam. Tam, gdzie stoisz, powierz swoją sprawę w ręce Pana i oddaj Mu teraz dziękczynienie i chwałę. Uwielbij Go i zobaczysz, że zacznie zwycięstwo przychodzić do Twojego życia. Kiedy wrócisz do domu, nie wracaj do swojego biadolenia, ale oddaj Bogu chwałę i dziękczynienie. I zacznij radować się w Bogu, że już więcej ta sprawa nie należy do Ciebie, ale jest w Bożych rękach. Tam ją zostawiłeś, a Bóg wszystko dobrze uczyni. Uwielbijmy Pana.